gość dnia w Radiu Rodzina.
Przy mikrofonie Wiktoria Zielińska. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, jak i mojego dzisiejszego gościa, pana Grzegorza Czerwickiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
Tak jak już pewnie państwo mogliście usłyszeć na antenie naszego radia, 25 stycznia w kościele przeżywamy bardzo ważne święto, mianowicie nawrócenie świętego Pawła Apostoła. Myślę, że każdy z nas przeżywa w swoim życiu pewnego rodzaju nawrócenia, mniejsze lub większe. I właśnie mój dzisiejszy gość podzieli się z nami świadectwem doświadczenia Boga w swoim życiu. Naszą dzisiejszą rozmowę chciałabym rozpocząć od pytania, jakie było pana życie bez Boga?
Moje życie bez Boga było w ciągłym grzechu. Grzechu w nienawiści do głównie Ojca. Nienawiść, która mnie wykańczała tak naprawdę. Rozwalała moje serce, moje myśli. Ale też nienawiść do całego świata, że inni mają lepiej. A przy tym w pełnym uzależnieniu, mówię, że uzależnienie to też jest założenie sobie kajdanek na siebie i po prostu kroczenie w tej ciemności. Byłem uzależniony od narkotyków, pornografii, alkoholu, co doprowadziło mnie w końcu do zakładu karnego, bo przez to stałem się też przestępcą. W zakładzie karnym, w sumie w zakładach karnych spędziłem w sumie 12 lat i przez te 12 lat w więzieniu mógłbym powiedzieć, że to jest stracony czas, ale tak naprawdę tam się wydarzyło coś nieprawdopodobnego, prawda?
I właśnie czy w takim życiu bez wiary było coś, co jest dla pana takim najtrudniejszym doświadczeniem? Czy to właśnie więzienie było takim trudnym doświadczeniem, czy może było coś jeszcze?
Czy największą trudnością, tych trudności było bardzo dużo, nie? A myśl, która mi się nasuwa, to była taka sytuacja związana z takim więzieniem psychicznym, bo często właśnie tam pozwalałem się zamykać i sam się zamykałem do tego więzienia psychicznego. To była sytuacja z moim tatą, który kiedyś do mnie powiedział, że jestem niewypałem. I to tak bardzo mocno mnie uderzyło, że ja to jeszcze bardziej każdego dnia nadbudowywałem, czyli że jestem nieudacznikiem, nic nie osiągnę, do niczego się nie nadaję, wszystko zepsuję. I w ten sposób, nawet jak się zdarzyło podczas dni, kiedy ćpałem, próbować ze sobą rozmawiać, to u mnie głównie rozmowa wyglądała tak, że ja siebie katowałem, wyzywałem siebie, ubliżałem sobie, jakby sprowadzałem siebie do takiej bardzo mocnej ciemności, gdzie też w konsekwencji przez te wszystkie właśnie takie myśli, te dojazdy, te trudne sytuacje. Pamiętam pierwszą próbę samobójczą, którą próbowałem popełnić właśnie na wolności. No na szczęście się nie powiodła. A z więzienia takiego fizycznego, które odbyło się właśnie w tym więzieniu, kiedy siedziałem w zakładzie karnym, to taki dojazd psychiczny i fizyczny przez pół roku, gdzie po prostu wpadłem w taką wielką depresję, w taki ciężki dołek. Nie dość, że siedziałem w więzieniu, zamknięty, 23 godziny po prostu pod kluczem, to oprócz tego byłem prześladowany przez pół więźniów. No więcej opisałem w rozdziale Ciemność, też tak nie chcę opowiadać, w rozdziale w Ciemność w książce pod tytułem Nie jesteś skazany. I tam opisałem też, w jaki sposób wyszedłem z tego i co mi tak naprawdę pomogło stanąć na nogi.
A właśnie, no mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń w pana życiu, no teraz właśnie bym chciała zapytać, jak doszło do tego najbardziej przełomowego momentu, czyli do zapoznania się z Panem Bogiem?
Tak, nawet idąc dzisiejszą Ewangelią, spotkaniem Szawła z Jezusem, wszystko zaczęło się od słowa. On usłyszał głos. Ja też usłyszałem słowa od mojego kolegi ateisty na 17-osobowej celi, który powiedział do mnie, że jest fajna książka historyczna, którą powinienem przeczytać, bo jest tam to wszystko, o czym rozmawiałem w nim, czyli miłość, przyjaźń, nadzieja. że jest tam coś, co mi może dać wskazówki na zmienienie mojego życia, bo tego chciałem, ale nie wiedziałem jak. I powiedział, że to jest Pismo Święte, więc to był pierwszy taki dla mnie uderzające coś w mojej głowie, czyli słowo. Ateista poleca Biblię. Ta Biblia później mi dudniła w głowie. Oczywiście ja na samym początku stawiałem opór. No co ty jesteś, zwariowałeś, daj się tym człowieku spokój, Pismo Święte, chłopie. Mam plany, normalnie wychodzę, napady, różne rzeczy, a nie Biblię będę czytał. I faktycznie, Biblię kupiłem za 2 papierosy po tygodniu czasu. Czyli przez tydzień czasu w mojej głowie dudniło mi słowo Pismo Święte, Biblia. Samo słowo już mi zmieniało myślenie. Było takich kilka sytuacji, gdzie doświadczyłem, jak to słowo bardzo mocno na mnie wpływa. A jak już zacząłem czytać Pismo Święte, zacząłem czytać Nowy Testament, no to zacząłem poznawać życie Jezusa. Zacząłem patrzeć na kogoś, kto robił nieprawdopodobne rzeczy i łamał wszystkie stereotypy, które gdzieś były w tamtym czasie. Nie? Jakby wychodził do ludzi, doświadczyłem nieprawdopodobnej rzeczy, kiedy usłyszałem, że Jezus nazywa mnie przyjacielem. To było coś dla mnie mega poruszającego, bo nigdy w życiu nikt mnie nie nazwał przyjacielem. A on do mnie, pomimo tego, że byłem taki zepsuty, on do mnie cały czas mówił, jesteś moim przyjacielem, jak czytałem Pismo Święte. Czytałem po 6 godzin dziennie nawet. Byłem zanurzony w Słowie Bożym. Trafiałem na różne fragmenty, które wywoływały we mnie dużo po prostu poruszenia. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Trafiałem na fragmenty w Piśmie Świętym, gdzie uzdrawiał paralityka, ale też takim wielkim przełomem, jeżeli chodzi o świadectwo dla mnie, było właśnie nawrócenie świętego Pawła. Zresztą też na bierzmowaniu wziąłem sobie właśnie imię Paweł. Z tego powodu, że on robił bardzo dużo złego Kościołowi. Może nawet złego to jest tak łagodząco mówiąc. I też przypominałem sobie, co ja też wcześniej robiłem Kościołowi, jak byłem niedobry dla babci, jak się nabijałem z jej wiary. A później w kryzysie, kiedy mieszkałem w śmietniku, bo byłem bezdomny, wołałem do Boga mojej babci, żeby na mnie spojrzał. Pamiętam, jak też zdarzało mi się okradać kościoły, a później nagle zacząłem chodzić do tego kościoła, nie? Więc dla mnie to było nieprawdopodobne, w jaki sposób Szaweł zmienił się w Pawła i zacząłem naśladować, nie? Naśladować Jezusa, później obserwować jego uczniów, jak oni go naśladują i zmieniać swoje tak naprawdę serce. Bo żeby cokolwiek dostrzec dobrego w drugim człowieku, trzeba najpierw dostrzec coś dobrego w sobie. A to dobro mamy to dobro w sercu, ja je odnalazłem, miałem na to czas. Miałem na to czas 2 lata z Pismem Świętym, bo nawróciło mnie tylko i wyłącznie Słowo. Nawróciło mnie tylko i wyłącznie Pismo Święte. I przebywanie właśnie w obecności Boga. Później poszedłem i spotkałem księdza, który mi poprowadził. Więc było to dla mnie coś nieprawdopodobnego. Nie, nadal jest, bo każdego dnia czytam Pismo Święte. Każdego dnia szukam wskazówek, jak żyć dobrze, bo wiem, że Biblia to jest przepis na dobre życie. Dobre życie, które niekoniecznie musi być każdego dnia proste, bo trudności też się zdarzają. Ja w chwilach trudnych w zakładzie karnym, kiedy się nawracałem, kiedy wszyscy się do mnie wyśmiewali, mówili, że jestem wariatem, nie jest proste słyszeć codziennie od rana do wieczora, że jesteś wariat, wykolejony, że kosmita jesteś. Każdego dnia, jak trafiłem na drogę krzyżową, Jezus mi pokazywał Grzesiek, nie będzie łatwo, nie? Ale ze mną dasz radę. I tym się kierowałem. Pokazywał mi swoje upadki, ale pokazywał, że przy nim też byli ludzie, nie? Że wspólnota jest ważna. No ja to wszystko robiłem. Kierowałem się nim.
Czyli przez cały czas po prostu odczuwał pan tą obecność Boga w tym etapie nawracania. A czy ten etap rozpoznawania wiary był trudnym etapem w pana życiu, czy czasem towarzyszyły takie myśli, że jednak nie warto się tego podejmować?
Dużo rozmawiałem, wtedy dużo zacząłem myśleć, bo dla mnie w ogóle nawrócenie to jest w końcu zaczęcie myślenia, włączenie myślenia. bo wcześniej po prostu jechałem na jakimś GPS-ie, nie? Ćpanie, picie, imprezy. Miałem włączony jakiś GPS, który był ustawiony na wszystko złe. A jak zaczął się proces nawracania, nagle zacząłem myśleć i zacząłem też rozmawiać ze sobą. To był też taki proces przemiany mojej wewnętrznej, gdzie na 17-osobowej celi stanąłem przed lustrem i zacząłem do siebie na głos mówić, że ja siebie lubię, że ja siebie kocham, nie? Jakby doceniałem siebie. Wiadomo, że z tyłu moi koledzy po prostu mieli niezłą jazdę z tego wszystkiego, co ja robiłem. Ale ja każdego dnia to robiłem, wytrwale. I po 2 miesiącach tam już się nikt nie śmiał, a ja doceniłem siebie. I pomimo tych wszystkich trudności, które gdzieś były dookoła, to zawsze, jak miałem jakiś problem, leżąc na łóżku, po modlitwie, zawsze się pytałem, przyjacielu, gdzie jesteś, pomóż mi, podpowiedz, bierałem Pismo Święte. Czasem trafiałem na fragmenty, które mi podpowiadały, co mam zrobić od razu, a czasem były takie momenty, że nawet przez miesiąc nic nie czułem, nie? Nawet się uśmiechałem, że Bóg to nie czosnek, nie musisz go czuć. Tylko po prostu On pokazuje ci w prostych sytuacjach, możesz klęknąć na modlitwie. Taki przykład pokażę. Byłem w pracy, pracowałem z kolegą, to jeszcze w więzieniu, i pracowaliśmy, odnawialiśmy cele. No i ten kolega w pewnym momencie włączył się, że zaczął ubliżać religii, Panu Bogu, wierze. Ja myślałem, że jestem tym, który ma bronić Boga, nie? Jakby się Bóg sam nie mógł bronić, no ale mówię, muszę bronić Boga. I w pewnej chwili nie wytrzymałem tych jego ubliżeń. Mówię do niego, ty zamknij buzię. Trochę inaczej, oszczej powiedziałem, nie? Zamknij buzię, zamknij mordę, bo zaraz nie wyrobię, dostaniesz takiego gonga i się nakryjesz butami. Byłem już człowiekiem nawróconym. Ten kolega się zdziwił, wystraszył się nawet. Jakby myślał, że ja już taki nie jestem. A to ze mnie wyszło. Bo się wystraszył, zaczął mnie przepraszać. Mówi, że Grzesiek to takie żarty i w ogóle. Rozeszliśmy się pod cele, ja na wieczornej modlitwie klękam i nauczyłem się rachunku sumienia codziennie, żeby robić, prawda? Żeby patrzeć w swoje serce, jak wyglądał mój dzień, co trzeba poprawić, co ja jeszcze mogę poprawić nad sobą, na relacją z przyjacielem, jakby dokąd mnie to wszystko prowadzi. Klęknąłem i pierwsze, co mi pokazało w głowie, nie? Mówię, Boże, pokaż mi, co ja dzisiaj takiego wszystkiego zrobiłem, nie? A on mi pokazuje tą sytuację i mówi, Grzesiek, nie obwinia, to jest ciekawe, nie obwinia, tylko w poruszeniu serca mówi, Grzesiek, idź go przeproś. Ja mówię, co? Jakie przeproś? Nie idę żadnego gościa, będę go przepraszał, przecież ja cię broniłem. Mówi, Grzesiek, ale ja nie walczę w ten sposób, nie? To nie jest moje. Ja nie chcę w ten sposób do ludzi wchodzić, nie? Proszę cię, idź go przeproś. Do miesiąca czasu główkowałem, co ja mam zrobić. To nie było proste. Zebrać się, iść do kompa i mu kurczę i go przeprosić. Ale poszedłem do niego i największym zaskoczeniem było dla mnie to, jak stanąłem przed nim, powiedziałem nie jakieś tam sorry i tak dalej, tylko popatrzyłem mu w oczy i powiedziałem, stary, ja cię przepraszam. Bardzo ci przepraszam, że chciałem cię pobić, nie? On tak na mnie popatrzył i mówi, że się zwariowałeś, że nic się nie stało. Ja mówię, stało się. Chciałem cię pobić w imieniu Boga. Chciałem cię przeprosić, wiesz? Naprawdę bardzo cię chciałem przeprosić. On wtedy nie był gotowy na to, żeby w ogóle tego przyjąć. Myślę, że pierwszy raz w ogóle go ktoś przepraszał. Pierwszy raz w ogóle usłyszał słowa przepraszam. A ja zrobiłem coś, co we mnie złamało kolejne jakby lody, jakby pokazało złemu gąsie, nie? Jestem silniejszy od tego. Jestem silniejszy od tego, do czego ty mnie próbujesz sprowokować, nie? Dzięki temu duchowo każdego dnia wzrastałem. Takich sytuacji było masę, nie? Każdego dnia. A przy tym nauczyłem się też śmiać z siebie samego. To jest ciekawe. Kiedy założyłem kółko różańcowe w zakładzie karnym na 17-osobowej celi, siadaliśmy z kolegami, odmawialiśmy różaniec. Nawet czasem niektórzy próbowali ten różaniec głośniej mówić, żeby zagłuszać innym telewizję. Zwracajmy uwagę, ty wiesz co, stary, możesz to mówić ciszej, nie musisz krzyczeć, nie musisz przeszkadzać innym. Chodzi o to, żeby to robić spokojnie, nie? Szanuj innych, inni też cię będą szanować. A wtedy mój kolega właśnie to zauważył, że założyłem kółko różańcowe i mówi, ty Grzesiek, jesteś taki moherowy belecik. Ja mówię, ty stary, nawet kurczę bym nie przypuszczał, że będę jak moja babcia. Taki mokrowy berecik sobie będę. Więc nauczyłem się też po prostu robić sobie z siebie żarty. Nie obrażać się na to od razu, wrzucać fochów jakiś, nie? Że ktoś po prostu będzie próbował ugryźć, uszczypnąć moją wiarę, nie? Im bardziej byłem bliżej Boga, tym bardziej to po mnie spływało. Po prostu, nie? Mówię, o, znowu następny atak.
No tak, właśnie, bo takie ataki no, nie zrobią na nas wrażenia, jeżeli my no, mamy taką bardzo mocną tą wiarę w Boga. A teraz przechodząc do następnego pytania, chciałabym zapytać, jak wyglądało pana życie po wyjściu z więzienia?
Moje życie po wyjściu z więzienia cały czas wygląda bardzo dobrze. A jak wyglądało, wychodziłem z zakładu karnego, zaprzyjaźniony z dziadkiem duchownym, bo poznałem w zakładzie karnym jezuitę z Zakopanego, Stanisława Majchra, który zaprosił mnie do tego, żebym przyjechał zaprosił mnie, żebym przyjechał na rekolekcję. A przy tym bardzo mocno mi pomógł, bo mi zaufał. Ksiądz. Dzięki księdzu jestem dzisiaj tym też, kim jestem, bo w pewien sposób mnie ukształtował i zrobił coś, co wielu ludzi porzuca, czyli wrzucił do mojego serca zaufanie, że nie tylko Bóg mi zaufał, ale posłał mi człowieka, który mi też zaufał. To było dla mnie genialne, a dzięki niemu zaufali inni ludzie, którzy dali mi pracę, mieszkanie. Musiałem przeprowadzić się do Nowego Sącza. Pojechałem na rekolekcję. W pierwszym dniu rekolekcji zobaczyłem piękną kobietę. Ja pojechałem budować relacje z przyjacielem, a on w pierwszym dniu mojego wyjścia na wolność pokazał piękną blondynkę, na którą ja spojrzałem, ona się uśmiechnęła. I ja tylko pomarzyłem w tamtym czasie, że fajnie było mieć taką dziewczynę. Przeprowadziłem się do Nowego Sącza. Ta dziewczyna też była z Nowego Sącza. Ja w tym czasie zacząłem pracować, zacząłem spłacać długi. Borykałem się z różnymi trudnościami, bo często nie miałem nawet co jeść przez 3 dni. Walczyłem w swoim małym mieszkanku w kuchni z demonami przeszłości, gdzie po prostu szatan wyjmował demony z przeszłości i mi wrzucał i próbował mnie nimi karmić. Ale miałem coś genialnego, bo miałem Pismo Święte i przepis na dobre życie i miałem dziadka duchownego, do którego mogłem zadzwonić. A przy tym miałem cały wachlarz rzeczy, które dał mi Kościół, między innymi spowiedź, do której chodziłem co tydzień i chodzę nadal, spotkanie z przyjacielem w komunii, a przy tym jeszcze też modlitwę różańcową czy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Więc to wszystko miałem, walczyłem, skończyłem szkołę, napisałem maturę, zrobiłem prawo jazdy, zacząłem pracę, która zaczęła mi przynosić lepsze dochody, ale najlepsze, co mnie mogło spotkać, to, że dziewczyna, którą spotkałem w pierwszym dniu wyjścia na wolność, przyjęła moje oświadczyny po pewnym czasie. Ja, bandyta, recydywista z Nowej Huty, kryminalista i tak dalej, oświadczył się dziewczynie, która pochodziła z dobrego domu, wspaniałych rodziców miałam. Skończyła Uniwersytet Jagielloński, redaktor naczelna w wydawnictwie RTCK, gdzie później powstała książka Nie jesteś skazany, więc jakby dwa różne światy i to takie grube, północ-południe, można powiedzieć. A jednak przyjęła oświadczenie. Jesteśmy 5 lat po ślubie. Próbuję być mężem dobrym każdego dnia. Czemu mówię próbuję? Bo wiem, że nie jestem idealny i wiem, że każdy powinien próbować i ja też próbuję. Choć ona mówi, że jestem dobrym, kochanym i wspaniałym mężem, ale to trzeba byłoby jej zapytać. I przy tym mam dwójkę wspaniałych dzieci, synka Kubę, który ma 4 lata i córkę Juleczkę, która ma 20 miesięcy. I też próbuję być dobrym ojcem. Takiego przysłowiowego tracenia czasu mam w swoim życiu bardzo dużo, ponieważ uwielbiam tracić czas siedząc z nimi, bo wiem, że ta strata czasu, albo ten czas na podłodze, tam godzinę, dwie, budując, bawiąc, skacząc, wywracając, boksując, trenując, spinaczki robiąc, to jest coś, co buduje relacje. I przy tym mam możliwość rozmawiania z synem i wchodzenia w jego świat, w świat, który ma 4-latek, więc dla mnie to jest piękny świat. I nawet dam taki przykład, że mój syn czasem 4-latek mnie ewangelizuje w jakiś sposób. Przez cały okres 12 lat, gdzie już się nawracam i próbuję być dobrym człowiekiem, mój, miałem taką jedną sytuację, że rozstałem się z Pismem Świętym na tydzień czasu. Przez tydzień czasu nie czytałem Pisma Świętego. Pan Bóg do czegoś nowego mnie zapraszał, a ja tego jakby się trochę wystraszyłem. I miałem do tego prawo, to też jest genialne. Ale pewnego dnia leżę sobie na łóżku i mój Kuba do mnie przychodzi i mówi: tatuś, chodź, poczytasz mi książkę. Mówię: pewnie, dawaj, przynieś tą książkę. I on niesie, taki zadowolony, idzie do mnie, przynosi mi swoje Pismo Święte dla dzieci. I mówi: o, żeż ty, Panie Boże, masz plan. I mówi: tata, musisz mi przeczytać tą historię, ja ją uwielbiam. O Jonaszu. Już wiedziałem, co jest, nie? Bo Jonasz nie chciał słuchać Pana Boga. Pan Bóg dla niego dobrze chciał, a on nie chciał go słuchać i go zjadła ryba. I mówię: okej, dobra, poczytamy. No i od tamtego momentu wróciłem i jakby zagłębiam się jeszcze szerzej, dzięki czemu mogę jeszcze szerzej jeździć po wspólnotach, po kościołach, po parafiach i wracać właśnie do zakładów karnych, co robię już od 7 lat, gdzie wracam. Zwiedziłem prawie wszystkie zakłady karne w Polsce ze Słowem Bożym. No, jest tego bardzo dużo.
No, czyli tak naprawdę po tym wyjściu z więzienia udało się panu ułożyć życie, gdzieś tam pewnie spełnić ukryte marzenia właśnie z pomocą przyjaciela, czyli Pana Boga. I już teraz ostatnie pytanie, bo mam jeszcze dość dużo pytań, ale niestety czas antenowy nas goni. A więc moim ostatnim pytaniem będzie, czy właśnie po tym nawróceniu warto pokazywać innym ludziom swoje doświadczenie Boga?
Warto się dzielić. Jest powiedziane: idźcie i głoście Ewangelię na cały świat. To jest dla mnie bardzo mocna wskazówka. Z tego powodu, żeby iść i opowiadać. Bo Bóg ma na ciebie pomysł. Od najmłodszych lat. U mnie w sercu było kiedyś zamknięcie na Boga Ojca. Bardzo mocne. Bo jakby widziałem Ojca tego, który był prześladowcą. I nie docierało to do mnie. On dzięki temu, to jest genialny plan. Kto by wpadł na to, żeby ateista polecił Pismo Święte, nie? Polecił Pismo Święte, bo widział w moim sercu, kogo ja potrzebuję. Potrzebowałem przyjaciela. Poznałem tego przyjaciela, zaprzyjaźniłem się z nim, rozkochałem się w tym wszystkim, co on robi, a przy tym on mi pokazał, kim jest Ojciec. Że Ojciec jest dobry. Od 6 lat buduję relacje z Bogiem Ojcem. Cały czas mi pokazuje, jaki jest dobry i jak kocha swoje dzieci i jak zaprasza do relacji, do tego, żeby się dzielić właśnie nim i rozwalać te schematy, które w świecie są zbudowane na temat Boga Ojca, nie? Przez ojców, którzy są tyranami, ojców, którzy są alkoholikami, narkomanami, przez ojczymów, którzy często podnoszą rękę. Więc to wszystko jest bardzo mocno nakreślone. I nawet często może się zdarzyć, że teść może być takim nieświadomym ojcem, który może już temu dorosłemu facetowi pokazać dobrego Boga Ojca. Więc trzeba iść, głosić, nic na siłę, Bóg na siłę nikogo nie wciska. On ci mówi: idź i głoś, nie? A jak poczujesz pragnienie w sercu, to idź i głoś. Nie musisz od razu jechać i głosić na stadionach. Największą robotę będziesz robił, kiedy będziesz żył Ewangelią w swoim domu, w swojej rodzinie, kiedy będziesz się dzielił właśnie Bogiem w rodzinie, kiedy będziesz żył tym Bogiem właśnie w tych czterech ścianach ze swoją rodziną, z teściami, z przyjaciółmi, znajomymi, a potem będziesz mógł iść dalej po prostu opowiadać. Więc ja to wszystko robię i często powtarzam, że nie jestem doskonały. Ale próbuję być, naśladować Boga.
I tej doskonałości właśnie myślę, że życzymy. Dziękuję bardzo za tę piękną historię nawrócenia. Myślę, że na antenie naszego radia pewnie jeszcze do niej powrócimy. A jeśli ktoś chciałby już teraz zbliżyć sobie właśnie tę historię, no to oczywiście polecamy książkę Nie jesteś skazany o właśnie tym nawróceniu. Jeszcze raz przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Grzegorz Czerwicki. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.